Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
12.15, Bogumiła Wrysiło. Witam bardzo serdecznie. Matura i co dalej dzisiaj w naszym programie Pytać każdy może. Czym młodzi ludzie kierują się przy wyborze swojej dalszej ścieżki kształcenia? Kiedy powinni zacząć myśleć o tym, co po maturze? Czy wybierają studia, czy może decydują się na pauzę i gdzieś wyjeżdżają? Jakie kierunki są teraz na topie? I czy kierują się może wyborem rodziców, a może przyjaciół? O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są pani Aldona Sobień, dyrektor 8 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tegoroczna maturzystka Michalina Sikorska.
Dzień dobry.
Doktor Michał Cichoracki, socjolog, filozof UESG w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
I Paweł Kuzemko, doradca zawodowy Zespół Szkół Drzewnych.
Dzień dobry.
Proszę państwa, no to może zacznijmy od tegorocznej maturzystki. Wybór już, decyzja podjęta.
Tak, decyzja podjęta.
Bo matura za tobą, czekasz na wyniki. Decyzja podjęta była dawno, czy tak teraz na gorąco?
Raczej na gorąco. Wydaje mi się, że to było tak około miesiąca przed zakończeniem roku szkolnego, może dwóch.
No to naprawdę na gorąco.
Naprawdę, aczkolwiek myślałam nad tym wcześniej.
Mm-hmm. I co tam sobie wymyśliłaś? Co
Myśliłam
dalej?
Sobie psychologię.
Bo?
No, ta decyzja została podjęta na podstawie raczej rozmów z moimi rówieśnikami, z osobami, które już studiują.
Mm-hmm. Psychologię właśnie?
Tak, mm-hmm. tak. Psychologię albo rodziców. Studentów.
Ale to też jest takie myślenie na zasadzie, dobrze, pójdę na te studia psychologiczne, ale czy potem będę miała pracę?
Zdania są podzielone. Właśnie są radykalnie podzielone, ponieważ ludzie mówią, że albo w ogóle nie ma pracy, albo tak idź, bo brakuje psychologów.
Bo brakuje psychologów. 52 3455 090, ten numer telefonu do dyspozycji również naszych słuchaczy, którzy być może mają w najbliższym otoczeniu, w swojej rodzinie teraz gorący czas decyzji, co dalej maturzysta, co dalej ten uczeń po maturze będzie robił i jak z tego wybrnąć. Tutaj Michalina powiedziała, drodzy państwo, że tak bardzo na gorąco podejmowała decyzję. Czy to rzeczywiście jest dobry sposób, żeby te decyzje o tym, co dalej, po tym ważnym egzaminie, jakim jest matura, podejmować tak na gorąco? Jak się do tego odnosicie?
No myślę, że ilu uczniów, no tyle różnych możliwości i sposobów patrzenia na ten problem. Są tacy, którzy faktycznie żyją, jak rozmawialiśmy przed chwileczką, tym, że będę tym, kim chcę być od zawsze, od przedszkola, strażakiem, policjantem czy lekarzem. Ale są tacy, jak Michalina, którzy faktycznie tę decyzję podejmują jakby w ostatnim momencie. To nie jest łatwe, dlatego że nasz system kształcenia jest tak skonstruowany w tej chwili, że uczeń przychodząc do liceum musi podjąć decyzję dotyczącą przedmiotów rozszerzonych. Tego, co będzie zdawał na maturze. I w związku z tym to już determinuje jakby jego dalszy los, czy ogranicza. Może nie do końca ogranicza, bo przecież ten wybór może być zmieniony w każdym momencie, ale na pewno trochę utrudnia. Stąd no, takie rozmaite potem losy uczniów, absolwentów naszych szkół.
Które w trakcie też się studiów zmieniają, prawda? No,
oczywiście,
bo
że tak.
Bo się okazuje, że to nie te studia i nie ten kierunek.
Bo te wybory no, bywają różne, jak w życiu, tak? Czasami tak to przychodzą po pół roku, po miesiącu, mówią tak, to jest to, o czym marzyłem, a czasami już myślą, że nie, może podwyższę wyniki jakiegoś przedmiotu maturalnego, może coś jeszcze innego będę szukał. I to jest też fajne, cenne i zrozumiałe, rzecz jasna.
Panowie, jak z tymi decyzjami, kiedy one powinny być podejmowane, kiedy to dziecko powinno być może ukierunkowane w odpowiedni sposób, zarówno przez kadrę pedagogiczną, jak i przez najbliższych, przez rodziców, przez rodzinę? Jak się do tego odnosicie?
Ja myślę, że tutaj nie ma reguły. To wszystko jest uzależnione nie tylko od rozwiązań systemowych, ale też pewnych indywidualnych predyspozycji danych osób. Możemy z jednej strony możemy dany problem przemyśleć, podjąć wydawałoby się racjonalną decyzję, a ona może się okazać fatalna. Z drugiej strony możemy podjąć decyzję na szybko i ona może okazać się trafna. Więc myślę, że tutaj nie ma wyboru. Najważniejsze, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że również oferta edukacyjna i na poziomie średnim, i na poziomie wyższym, ona w dzisiejszych czasach no, musi być już mocno zindywidualizowana. To znaczy to podejście takie grupowe bardzo, ono już nie jest rozwiązaniem zbyt efektywnym. Ja tutaj Państwu powiem o przykładzie Finlandii, która zdaje się ma ocenia się, że ma najlepszy system edukacyjny na świecie. I Finowie już na poziomie szkolnictwa średniego i podstawowego za kilka lat odejdą od kształcenia typu geografia, historia, język fiński, tylko przedmioty będą brzmieć na przykład II wojna światowa z punktu widzenia geografii. II wojna światowa z punktu widzenia historii, więc myślę, że to jest duże wyzwanie przed polskim rynkiem edukacyjnym, zarówno na poziomie wyższym, jak i na poziomie średnim i podstawowym.
Bardzo proszę, panie Pawle, jak się pan odnosi do tych decyzji, które sam podejmowano?
Każdy moment jest dobry na decyzję, ale w doradztwie zawodowym mówimy o procesie. Ten proces trwa od początku małoletności młodego człowieka do początków dorosłości, nawet w wieku 50-60 lat też potrzeba doradcy zawodowego. I tutaj w doradztwie mówimy o tym procesie jako o specyficznym cyklu działań szkoły, bo dzisiaj już szkoły wprowadzają doradztwo zawodowe, takich działań, które powinny ułatwić naszym młodym ludziom podjęcie decyzji co dalej. Czy ona będzie trafna, czy nie? Zakładamy, że tak. Ale tak jak mówimy, człowiek się rozwija, zdobywa nowe informacje, przypadek czasami decyduje o tym, co będzie w życiu robił. I wtedy rzeczywiście te decyzje mogą okazać się zmienne w każdym momencie. Jeżeli tutaj dużą rolę mają rodzice, szkoła jako instytucja, rodzice jako opiekunowie, żeby pozwolić dziecku na poszukiwanie tej drogi i wsłuchiwanie się w to, co dziecko mówi, co chce robić. Bo jeżeli będzie robił to bez pasji, bez zainteresowania, to zostanie lekarzem na trójkach, to ja dziękuję. Ja nie chcę takiego lekarza. Ja bym chciał ludzi ideowych, w pewnych zawodach ideowych, którzy w psychologii, tak jak najbardziej. Przecież psychologia się ciągle rozwija. Coraz więcej psychologów jest potrzebnych. Nie mówi się o tym, ale ja zauważam, że lepiej, żeby w szkołach byli psycholodzy, pedagodzy, niż jakieś inne dodatkowe zajęcia.
52 3 4 5 5 0 9 0, jak nasi słuchacze się do tego odnoszą, czy dziś ludzie, czy młodzi ludzie dziś mają łatwo w tym trudnym momencie, bo przecież te 17, 18, 19 lat to jest taki trudny moment bardzo na podejmowanie decyzji. Nie zawsze te decyzje są trafione. Tutaj odnosząc się do tego, co być może państwo, nasi słuchacze też mają w najbliższym otoczeniu przykłady ciekawych wyborów, albo jakichś nawet kontrowersyjnych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej, 52 3 4 5 5 0 9 0, tu odnosząc się do tego, co powiedział pan Paweł Kuzemko, doradca zawodowy, tak mi się skojarzyło, że nieraz są przecież takie sytuacje, że dziecko przychodzi i komunikuje, że wybiera zawód, dla rodziców bardzo zaskakujący. Zupełnie nie pomyśli rodziców. Na zasadzie miał być prawnikiem, został kimś innym. Chce być aktorem.
Ale
pani dyrektor,
jeżeli zakładam, że rodzice są rozsądni, to szanują zdanie swojego dziecka. I
i co tu zrobić? Jak się tak bardzo chce, żeby ten syn, mama lekarka, tata lekarz, albo nie wiem, prawnicy.
I to się zdarza. I się zdarza wcale nie tak rzadko, kiedy okazuje się, że dziecko przyjęte do klasy biologiczno-chemicznej po pierwszym roku, po pierwszej klasie okazuje się, że ani biologia, ani chemia to nie jest ta pasja. To nie jest to, czym chciałby się tak naprawdę zajmować, a medycyną to już w ogóle. I wtedy tylko rozsądna rozmowa z rodzicami może pomóc.
A pedagog? Jakie ma tu znaczenie? Nauczyciel?
Pedagog oczywiście zasadniczy. Tak, dlatego że dla wielu jeszcze młodych ludzi na szczęście pedagog jest pewnym wzorcem, jest pewnym autorytetem. I jeżeli on widzi, że ten młody człowiek się po prostu męczy, umie to określić, umie to wyrazić, że widzi go w innym zawodzie, w innym miejscu, w innej sytuacji, to ten młody człowiek po prostu słucha.
A słuchajcie, drodzy państwo, czy młodzi ludzie dzisiaj w ogóle chcą studiować? Myślą jeszcze o tym, że studia to przyszłość? Wykształcenie jest ważne?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Sam chyba tutaj te dane statystyczne jednak po liceach przynajmniej próbuje ponad 90% osób iść na studia.
Bo
prestiż, bo moda, bo jednak tytuł licencjata czy magistra coś oznacza.
CV, jak się szuka pracy.
Tak, niezależnie od tego potem, jaka to jest praca, czy ona wymaga, czy nie wymaga takiej kwalifikacji, to jednak ci młodzi ludzie cenią sobie te tytuły.
Michalina, powiedz proszę z twojego doświadczenia ostatnich lat w szkole, a zwłaszcza ostatniego roku, tej klasy maturalnej, młodzi ludzie chcą iść na studia, czy może sobie robią pauzę i wyjeżdżają za granicę, żeby zdobyć doświadczenie, albo mówią, odpuszczam ten rok, popracuję, a później się zastanowię.
No właśnie, coraz więcej jest takich przypadków, że ludzie chcą sobie zrobić przerwę.
Po liceum?
Tak, po liceum. Iść na przykład do pracy, popracować ten rok, pomyśleć, co dalej, na jaki kierunek iść, co wybrać.
Czyli jeszcze nie wiedzą na tym etapie licealnym na przykład,
nie wiedzą.
Co z sobą
bardzo
zrobić.
Bardzo dużo osób nie wie. Ja jak rozmawiałam z osobami z mojej klasy, z mojej szkoły na zakończeniu roku szkolnego, teraz z trzeciej klasy liceum, to oni jeszcze nie wiedzieli, co chcą robić.
No to co zrobić, drodzy państwo, żeby dziecko wiedziało?
No trzeba zgłosić się do specjalistów tego typu, czyli doradców zawodowych, ale w trzeciej klasie liceum to być może będzie troszeczkę za późno, bo kolejki są duże.
Mhm. Są kolejki?
Są to już osoby dorosłe, więc mogą iść u nas do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a tam to już są terminy. Rzeczywiście rekrutacja do szkół wyższych odbywa się do końca października niemalże, więc jest jeszcze trochę czasu. Ale ja myślę, że tutaj, jak Michalina mówiła, że no nie wiedzą, co zrobić, to znaczy, że nie myśleli o tym, co by chcieli w życiu robić. Bo człowiek wie mniej więcej, co chce robić.
No to co my mamy jako rodzice na przykład powiedzieć dziecku? Słuchaj, jesteś w szkole, ale już tak sobie myśl w tyle głowy.
No rozmawiać, patrzeć, obserwować dziecko, jak się zachowuje w domu, czym się interesuje.
Ukierunkowywać go odrobinę?
Podsuwać pomysły, tak? Bo rola rodzica to nie tylko nakarmić, napoić i dać miejsce do spania, ale też jakiś cały proces wychowawczy, który powoduje, że młody człowiek wychodzi z pewnym doświadczeniem z rodziny.
Być może słuchają nas też teraz rodzice, dziadkowie, opiekunowie, maturzystów zeszłorocznych, tegorocznych i mają swoje sposoby i spostrzeżenie na ten temat. 52 3 4 5 5 0 9 0. Michał Cichoracki?
To znaczy, ja się tutaj trochę nie zgadzam z tym, dlatego że ja uważam, że generalnie rzecz biorąc żyjemy w takim społeczeństwie i w takich czasach, w których my nawet, powiem po sobie, my nawet nie wiemy, co będziemy robić za 10-15 lat. Tymczasem od najmłodszych żądamy 100% absolutnej wiedzy o tym, jak ma być, jaki kierunek wybieram. Myślę, że ta rzeczywistość dzisiaj, ta postnowoczesność jest na tyle płynna i na tyle nieokreślona, że te wybory mogą być inne każdego roku, no bo przychodzi do nas dziecko i mówi, idę studiować na przykład przemysły kreatywne, idę studiować design, albo idę studiować e-sport. To są rzeczy, których jeszcze trzy lata temu nie było na żadnej uczelni, a w tej chwili
są.
Można studiować.
Halo, halo, dzień dobry, kto z nami?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. Jaku. Poproszę tylko cześć. Troszeczkę ściszyć radio, jakbym mogła pana prosić.
Ściszyłem.
Tak. Pan w trasie, słyszymy?
Tak, jestem w trasie, przygotowuję się audycji. Przyznam, że kilkukrotnie zastanawiałem się nad tym, jak można by było pomóc młodym ludziom w wyborze swojej drogi życia. Uważam, że świetnym pomysłem jest rozwijanie idei wolontariatu i to, żeby młodzi ludzie mieli możliwość tego, żeby sprawdzić się w danym zawodzie, w danym życiu, która jego interesuje.
Zanim zaczną studia, pójść gdzieś, zobaczyć jako wolontariusz.
Dokładnie. I odnaleźć właśnie tą swoją drogę. I ten wolontariat mógłby być nawet jakby możliwością jakiegoś przedmiotu, że zamiast, nie wiem, tylu godzin jakiegoś przedmiotu, który może w mniejszym stopniu interesuje, w ramach doradztwa zawodowego ludzie młodzi mogliby wykorzystywać zdobywać doświadczenie w tym zakresie.
Zdobywać doświadczenie, ale też przy okazji samemu się sprawdzić, czy ja się w ogóle do tego nadaję, czy po dwóch godzinach nie stwierdzę, że to jednak nie dla mnie.
Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję panu za ten głos. Pozdrawiamy serdecznie. 52 3 4 5 5 0 9 0 to telefon do dyspozycji naszych słuchaczy. Dzisiaj rozmawiamy o tej wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej młodych ludzi. Michalina, czy ty byś się zdecydowała na taki wolontariat?
Myślę, żebym się zdecydowała. Jakby była taka możliwość, to raczej tak.
Żeby sprawdzić, żeby poobserwować pracę psychologa.
Tak, zwłaszcza, że moje liceum, w sensie mój profil w liceum okazał się trochę nietrafione w moje predyspozycje. Jestem po klasie humanistycznej, ale wybrałam jakby nie to, co chciałam. Okazało się, że w trzeciej klasie liceum, klasy humanistycznej okazało się, że mam raczej umysł ścisły, że WOS, historia to raczej nie za bardzo, że raczej matematyka i rzeczywiście na maturze matura pokazała, że raczej ta matematyka poszła mi najlepiej.
Ale to rzeczywiście życie później gdzieś tam pokazuje, pani dyrektor, na panią jest, spoglądam, bo pani się uśmiechała, tak jak Michalina to
dlatego,
mówiła.
Że no to ani pierwszy, ani na pewno ostatni tego typu przypadek, jeśli tak można określić, osób, które no...
Po czasie.
Tak, po czasie, kiedy okazuje się, że ten wybór nie był wyborem trafionym. I jeżeli jeszcze potrafią zmienić decyzję i faktycznie wybrać inny kierunek, super. Najgorzej, kiedy no, faktycznie są kierowani tak, że ta zmiana jest, będzie coraz trudniejsza. Po drugim, trzecim roku studiów na pewno będzie już większy problem.
Panie Pawle, tak spoglądam, właśnie chciałam do pana pytanie, bo tu słuchacz podpowiedział tę ideę wolontariatu. Pan jako doradca zawodowy, jak się do tego odnosi?
Bardzo słuszna idea, ponieważ młodzi ludzie wchodzą w świat, którego nie znają. Tak? Zaczynają poznawać pewne mechanizmy działające. I tylko chcę nawiązać do poprzedniej mojej wypowiedzi tu pana doktora, że rzeczywiście nie zamykamy się w jednym zawodzie, dlatego że statystycznie zmienimy 6 razy zawód, nie pracę w życiu. Dzisiaj statystycznie. Więc tutaj rozwój intelektualny młodego człowieka powinien iść w tym kierunku, że on powinien zdawać sobie sprawę, że na różnego etapach życia różnych będzie wykonywał różne czynności. Dzisiaj przez 5 lat będzie psychologiem, tak jak Michalina, za następne 5 lat będzie, nie wiem, kozy hodowała.
Bo dokształci się, albo stwierdzi, że to może inna ścieżka.
Albo tak, no bo człowiek się rozwija całe życie. Dzisiaj jest dostęp do informacji, do porównywania się, do podejmowania decyzji. Ja myślę, że młodzi ludzie w szkołach powinni łatwiej uczyć się podejmowania decyzji, takich konkretnych, zdecydowanych. Wolontariat jak najbardziej. Tylko oczywiście trzeba rozpoznać, czy do każdego wolontariatu się nadaje, bo jest wolontariat, gdzie pracujemy z dziećmi chorymi, tak? No nie każdy będzie się nadawał. Jest wolontariat, gdzie pracujemy ze zwierzętami. I to już będzie determinowało przyszłe kierunki wyborów, czy to będą kierunki związane z rolnictwem, na przykład jak będziemy pracowali ze zwierzętami, czy z ludźmi, jak będziemy pomagali. Z tym, że no, pytanie, na jakim etapie ten wolontariat, tak? No, jak mocny, bo jeżeli to w liceum, w pierwsza, druga, liceum 3 lata, pani dyrektor wie, że tam jest tak dynamiczna nauka, że mało czasami czasu. Nie ma czasu na ten wolontariat. To
ale elementy są. No, elementy są. My wprowadzamy takie elementy wolontariatu i ci młodzi ludzie, którzy chcą się wykazać, właśnie pomagają dzieciom w różnych ośrodkach, pomagają starszym ludziom, chorym, i tu już mogą się troszeczkę sprawdzić. I faktycznie te wybory potem są łatwiejsze.
O trudnych wyborach dzisiaj rozmawiamy młodych ludzi. Czy młodzi dzisiaj mają łatwo wybrać sobie dalszą ścieżkę kariery, kariery zawodowej i tej ścieżkę edukacyjną? 52 34 55 0 90 to telefon dla naszych słuchaczy. Doktor Michał Cichoracki wspomniał o tym, jak dynamicznie zmieniają się również kierunki. Pojawiają się coraz to nowe. Ta technologia, rewolucja technologiczna ma też wpływ bardzo duży na to, co dzisiaj młodzi wybierają, prawda?
No, ogromny to jest chyba...
Młodzi dzisiaj sobie myślą, aha, to jest coś, co daje przyszłość.
Znaczy młodzież dzisiaj myśli być może w taki sposób.
Zaraz zapytamy Michalinę, czy
wybieram,
tak myśli.
Wybieram studia, które za 5 lat dadzą mi pracę, a za 5 lat ten zawód będzie opanowany przez na przykład maszyny, roboty albo sztuczną inteligencję. Mhm. Mówi się, że za 10-15 lat to już będzie tak, że większość współczesnych zawodów, tych najprostszych, ale też również tych wymagających już trochę większych umiejętności, będzie tak naprawdę wykonywana przez sztuczną inteligencję, roboty lub po prostu maszyny.
Więc no tak, ale ktoś będzie potrzebny do obsługi tego.
Dzisiaj specjaliści mówią, że tak naprawdę młodzież, ale również my powinniśmy się uczyć pewnej współpracy między wiedzą, którą posiadamy, a maszynami lub aplikacjami. Na razie to jest tak, że w dużej mierze operujemy aplikacjami z telefonu, natomiast te aplikacje będą jednak powoli zastępowane przez sztuczną inteligencję i maszyny i to współpraca z nimi będzie kluczowa dla wykonywania różnych zawodów.
Jak, Michalina, się do tego odnosisz, do tej technologii, która z każdej strony jest i nas otacza i rzeczywiście młodzi ludzie znakomicie dziś się tym posługują?
Znaczy się, ja powiem z mojego punktu widzenia, oczywiście, bo ja absolutnie nie jestem umysłem technicznym. W ogóle to jest dla mnie czarna magia. O ile ja matematykę lubię, lubię sobie policzyć zadania i tak dalej, to dla mnie obsługa komputera to jest naprawdę coś, coś trudnego. Ja nie umiem tego robić. Wolę pracować z ludźmi niż przy komputerze. Nie lubię wypełniania papierów w komputerze, wysyłania przez maila i tak dalej. Ja nie lubię. Wolę wysłać pocztą normalnie. Wolę iść i porozmawiać z człowiekiem niż przez SMS-y czy przez Facebooka.
Tak? Młody człowiek starej daty.
I takie kompetencje też są potrzebne, przepraszam, bo,
tak.
Bo wielkie firmy, giganty technologiczne właściwie, jeśli poszukują na przykład kogoś do pracy w Polsce, to zwykle są to osoby z miękkimi kompetencjami, właśnie takimi.
Czyli z takimi.
Tak, programistów można oczywiście wykształcić, natomiast osoby, które odpowiedzialne są na przykład za dobrą atmosferę w pracy, no to już tego to nie uczy się na studiach. Tu już są potrzebne predyspozycje indywidualne i właśnie tego typu osoby wyszukuje się z rynku pracy.
Jakie dzisiaj modne są kierunki, najmodniejsze? Te właśnie technologiczne?
Myślę, że tak, one jest w gruncie rzeczy...
Michalina przytakuje, więc...
Tak, one w gruncie rzeczy, takie kierunki jak robotyka, mechatronika, to już są też kierunki, na które polskie uczelnie rekrutują bardzo dużo studentów z zagranicy. I to nie tylko z Ukrainy, ale tak jak w Bydgoszczy, również studentów z Indii, z Nepalu, z Tajlandii, a nawet z krajów afrykańskich. Oni tutaj widzą zapytani przez nas na zajęciach, dlaczego chcą studiować w Polsce, no to wyraźnie pokazują, że po pierwsze studia są tutaj tańsze niż w innych krajach Unii Europejskiej, a po drugie, jeśli on wróci do kraju i pokaże, że skończył uczelnię w Unii Europejskiej, to to jest coś na przykład w Rwandzie lub Kamerunie.
A czy są kierunki, które odchodzą do lamusa? Pani dyrektor, jak to wygląda z tym wyborem?
To znaczy, kiedyś była taka moda na przykład na zarządzanie, kiedy się okazało, że zarządzających jest bardzo, bardzo wielu. To faktycznie chyba kierunek, który trochę odchodzi do lamusa. Mhm. Ale są oczywiście takie standardowe, które będą chyba zawsze aktualne, typu medycyna czy prawo. I tutaj kandydatów jest bardzo, bardzo wielu.
I to są też takie kierunki, przykłady takich kierunków, żeby wykonywać zawód lekarza czy prawnika, bez studiów się nie da.
Tak,
w tym
zdecydowanie
przypadku.
Tak.
I jest kilka takich zawodów, że pewne rzeczy możemy się oczywiście wyuczyć i musimy się wyuczyć w praktyce, ale te podstawy na studiach muszą być.
No koniecznie. No bez tego faktycznie nie ma takich specjalistów w swoim zawodzie.
Czy młodzi ludzie dziś mają łatwo? Czy ten wybór nie jest może za szybki? 18, 19, tak? Mniej więcej tam 17 lat. 52, 3, 4, 5, 5, 0, 9, 0. Jak to wygląda u Państwa? Czy zdarzyło się rzeczywiście takie trudne decyzje podejmować w rodzinie? 52, 3, 4, 5, 5, 0, 9, 0. Właśnie, chciałam się jeszcze zapytać o tą pauzę, na którą niektórzy się decydują. To znaczy, komu komunikują w rodzinie, że oto matura się skończyła i chce sobie wszystko przemyśleć, wyjechać, zarobić trochę i wrócić. Wracają?
Różnie.
Różnie.
Różnie. Różnie, bo czasami pierwsze zdobyte pieniądze tak zmieniają. Tak zmieniają podejście do życia, do świata, do spraw materialnych, że ci młodzi ludzie stwierdzają, że te studia po prostu nie są im potrzebne, że nabywają innych umiejętności i inaczej sobie układają.
Dzisiejszy rynek pracy też mówi o czym innym. Nie studia, tylko konkretne, twarde umiejętności, tak?
A jakie to są te twarde umiejętności?
Jeżeli mówimy o miękkich kompetencjach, które są niezwykle poszukiwane przez pracodawców, oni na pierwszym miejscu to stawiają, to twarde umiejętności, kompetencje, czyli konkretne, wyuczone umiejętności są na dalszym miejscu. Ale zaczyna brakować fachowców. No, jakby dzisiaj młody człowiek powiedział po południu, dzień dobry mamo, dzień dobry tato, idę do szkoły, nie wiem, na ślusarza, bo brakuje, tak, to myślę, że przerażenie w oczach byłoby wielkie, jeżeli rodzice są oczytani, w jaki sposób tam mają wyższe wykształcenie, nie wyobrażają sobie innej drogi niż tą, którą sami przeszli. Ja akurat uczę w szkole technicznej zawodowej i widzę ogromny potencjał młodych ludzi i rozwijający się przemysł, gdzie rzeczywiście giną zawody. Operatorów wózków widłowych zastępują samojezdne wózki. Już w magazynach logistycznych ogromnych firm nie ma człowieka.
Tam wracamy do tego, co powiedział dr Michał Cichuracki.
Tam trzeba... Dzisiaj kurs operatora wózka widłowego, wszystko jest okej, ale za chwilę w tych magazynach będą operatorzy tylko tam siedzieli, więc będą musieli znać się na elektronice, na jakiejś informatyce, żeby obsłużyć te urządzenia.
No dobrze, ale zawsze będą potrzebni i informatycy, tak, i osoby z umiejętnościami ścisłymi, ale będą też potrzebni aktorzy, reżyserzy, prawnicy, dziennikarze, czyli różne kierunki, różne warianty.
No oczywiście, tylko zaczynają, w niektórych zawodach zaczyna brakować ludzi z pewnymi umiejętnościami, a w niektórych jest nadwyżka, a tak jak mówię, możliwość zmiany zawodu jest ogromna. Można to zrobić w każdym wieku, zapisać się na bezpłatne kursy kwalifikacyjne i robić to. U nas w Bydgoszczy jest kilkanaście kursów kwalifikacyjnych i można to zrobić za darmo. Soboty, niedzielę trzeba poświęcić, czyli coś za coś.
Czyli czas.
Półtora roku do dwóch lat możemy z człowieka zrobić pracownika na dane stanowisko.
Człowieka w jakim wieku?
Od 18 w górę. Tak? No, jeżeli będzie miał 60 i będzie dobrze się czuł, to też zapraszamy, nie ma problemu. Nauczymy człowieka. Ale tutaj jest kwestia pewnej determinacji i jakby odwagi podejmowania decyzji. Tak jak mówię, pracuję w szkole, gdzie są wiele zawodów. Mieliśmy jednego kominiarza na przykład, bo brakuje kominiarzy. To też był kiedyś zawód rodzinny, z pokolenia na pokolenie. Tak jak lekarze, prawnicy, to byli snycerzy, nie wiem, rzemieślnicy, dane rymarze.
Tak.
I nagle się okazuje, że te zawody znikają. Jazda konna jest modna? Jest. Trzeba mieć siodło. No, ktoś musi to siodło zrobić. Ale już nawet system nas nie jest w stanie wykształcić tego człowieka, no bo to się wszystko zmienia. Dlatego też młody człowiek musi jedno wiedzieć, że podjęta decyzja na dzień dzisiejszy to jest na jakiś okres czasu. Wszystko może się zmienić, tak?
W trakcie studiów.
Tak, nawet w trakcie studiów. Ja swego czasu usłyszałem informację, że studenci na przykład nie chcą jeździć na staże na Maltę. A się zdziwiłem. Dlaczego? W jednej z uczelni, nie będę mówił jakiej, ale bo nie mają czasu, bo tamto. Tutaj jak z pracodawcami rozmawiam, to oni mówią, dajcie człowieka, ale żeby pod pierwszy warunek, żeby chciał chodzić do pracy, żeby był punktualny i żeby umiał pracować w grupie. Resztę my go nauczymy. Mhm. I to są takie cechy, które pracodawcy pożądają, bo on musi mieć pewnego człowieka, który u niego będzie pracował.
Drodzy Państwo, czy dzisiaj młodzi ludzie mają łatwo, jeśli o ten wątek chodzi, w tym wyborze? Czy są wspierani odpowiednio? Czy te wybory są proste? I czy mają co później ze sobą zrobić? 52 3 4 5 5 0 9 0, może za mało ich wspieramy, może nie tak ich wspieramy. A jak na przykład dziecko nam mówi, że nie chce studiować?
No i bardzo dobrze. Jeżeli ma pomysł na życie, to przecież nie można nikogo zmusić do podejmowania decyzji wbrew sobie.
Może sobie wtedy przetłumaczą rodzice, że może dojrzeje do tych studiów.
Czasami tak sobie tłumaczą.
A tak czasami się zdarza.
Oczywiście i tak się zdarza. Czasami się nie zdarza i to nie znaczy, że jest mniej szczęśliwy w życiu. Mhm. Bo przecież studia to nie jest równoważne, że musi te studia skończyć i faktycznie ukończenie studiów, zdobycie tego tytułu jest równoznaczne ze szczęściem.
A drodzy Państwo, co oznacza dzisiaj wyższe wykształcenie?
Co oznacza wyższe wykształcenie? Oznacza pewną informację, że tak jakby tutaj Pan powiedział, że mamy pewną konkretną umiejętność, którą ktoś może zagospodarować na rynku pracy. To nie zawsze związane jest z posiadaniem jakiejś wiedzy technicznej czy techniczno-użytkowej, bo to dotyczy również nauk społecznych czy humanistycznych, które, muszę Państwu powiedzieć, w coraz większym stopniu wykorzystywane są również w tych nowoczesnych gałęziach przemysłu, bo przecież kiedy chcemy dotrzeć do klienta, no to specyfika tego klienta polega na tym, że na przykład on jest inny w innym regionie, a inny w innym regionie również. Mhm. Więc my musimy to zbadać.
No właśnie, bo to też się nie tylko różni krajami, ale regionami w danym kraju.
Tak. Te wszystkie rzeczy, one się uzupełniają, natomiast jest jedna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla rynków pracy krajów najbardziej rozwijających się, w tym już naszego. To znaczy, my przechodzimy taką głęboką transformację od społeczeństwa takiego postprzemysłowego do tego społeczeństwa nowoczesnego. A to społeczeństwo postnowoczesne, ono opiera się na produkcji usług, a nie produkcji przemysłowej. W Stanach Zjednoczonych tylko jedna osoba na 10 pracuje w tradycyjnych gałęziach przemysłu, jak rolnictwo, hutnictwo i tak dalej, i tak dalej. I społeczeństwo funkcjonuje.
I to nieźle.
Musimy się pogodzić z tą metaforą Rifkina 20-80. To znaczy technologia tak zmienia nasze życie, że za 10-15 lat pracy będzie tak naprawdę tylko dla 20% osób. Natomiast te 20% osób wytworzy tak ogromną wartość dodaną, że utrzyma całą resztę. Już dzisiaj są niektóre państwa, które testują, w Finlandii tak było, które testują system przyznawania pieniędzy każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie. Szwajcarzy tego odmówili, ale w Finlandii testowano na przykład 800 euro dla wybranych osób. Społeczeństwa są tak bogate, dzięki przestawieniu się na te nowoczesne technologie, że ludzie nie muszą pracować.
I im tam studia nie są potrzebne.
Tak, więc studia nie są potrzebne, ponieważ praca tak naprawdę nie jest potrzebna. Dlatego, że postęp technologiczny zmniejsza zapotrzebowanie na pracę.
Ale drodzy państwo, no pokazują raporty różnego rodzaju, na przykład nowe pomysły uczelni. Też znalazłam taki artykuł, Uniwersytet Jagielloński akurat. Idzie w kierunku elitarności. To zupełnie nijak się ma do tego, o czym przed chwilą pan mówił. Zgodnie z zapowiedziami od roku akademickiego 2019-2020 podczas rekrutacji uczelnia będzie brała pod uwagę wyniki tylko matur na poziomie rozszerzonym. Władze najstarszego polskiego uniwersytetu zamierzają szczególną troską objąć system stypendialny, aby przyciągnąć najzdolniejszych maturzystów i młodych uczonych.
Ja bym powiedział, że to potwierdza to, co powiedziałem, dlatego, że to jest też pewien system.
Sposób i system.
Tak, tak, to jest sposób na przyciągnięcie najzdolniejszych, tak jak się to robi w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy grupę wybranych uczelni, która mocno przesiewa swoich kandydatów i tak, żeby trafili do nich ci najlepsi, którzy później budują cały ten górny majątek obywateli.
I jestem ciekawa, jak Michalina się do tego odnosi, maturzystka tegoroczna, jak na przykład a propos tego, co czytałam przy okazji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jakbyś usłyszała, że właśnie jest taka rekrutacja, to zwiększa jeszcze poziom stresu?
Zwiększa poziom stresu na pewno i myślę, że ja na przykład bym się nie dostała, ponieważ wiem, że nie poszły mi rozszerzone matury. No to zależy, na jaki się trafi temat tak naprawdę, bo ja się mogę uczyć 3 lata w liceum i mieć super oceny, a matura może mi najzwyczajniej w świecie nie podpasować. I
czyli
tak
ta matura
było,
też tutaj
było
dużo
też
determinuje,
w moim
pani
przypadku.
Dyrektor?
No niestety tak, bo to po pierwsze jest to egzamin, tak? Egzamin zawsze obarczony pewnym stresem, jakimś na przykład gorszym dniem. To też. I to, co Michalina mówiła, no ktoś się czuje w czymś lepszy, w czymś innym słabszy. Nie zawsze te tematy mogą faktycznie odpowiadać tak idealnie poziomowi wiedzy danego ucznia.
Pani dyrektor, jak to wygląda właśnie w pani szkole? Mocne dylematy są? Czy mają duże dylematy młodzi ludzie? Czy to jest od pierwszej klasy, to zastanawianie się, co dalej z sobą mam począć?
Mocne.
Tak?
Mocne. Mamy co roku mamy takich uczniów, którzy faktycznie nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić. I zmieniają
są lekcje, prawda, które pomagają.
Tak, oczywiście jest doradztwo zawodowe. Są tutaj zajęcia, chociaż bardziej jeszcze na poziomie gimnazjalnym niż licealnym. I teoretycznie przechodząc do pierwszej klasy, oni powinni wiedzieć, że wybierają takie bądź inne przedmioty rozszerzone. No ale to jest 15-latek, 16-latek. To trudno się dziwić, że kiedy przychodzi do klasy z rozszerzoną matematyką i stwierdza, że ta matematyka nie jest jego najlepszą stroną, no to czas najwyższy i jednak poszukać innego rozszerzenia.
A czy wy jesteście w stanie jako nauczyciele to w pewnym momencie wyłapać?
Tak, my to wyłapujemy,
i
my rozmawiamy z...
Zmieńcie kierunek.
Tak, dokładnie tak.
Tak
rozmawiamy,
jest.
No dzisiaj taki przypadek też uczeń, który jest w klasie wojskowej i zdecydowanie nie radzi sobie z wychowaniem fizycznym. Nie może być, no nie może kontynuować nauki po prostu, bo to nie współgra. Istotą tej klasy jest również taka tężyzna fizyczna i to jest podstawą. Także jeżeli on unika wychowania fizycznego, no to znaczy,
musi zmienić.
Że się po prostu nie nadaje, musi zmienić.
52 34 55 090, telefon do dyspozycji naszych słuchaczy. Czy te decyzje młodych ludzi dzisiaj są łatwe, czy może trudne, czy może dzisiaj ludzie mają prościej, młodzi niż kiedyś było, niż kiedyś to inaczej wyglądało, chociażby biorąc pod uwagę ilość kierunków do dyspozycji, jakie oferują uczelnie, o których już tutaj pan dr Michał Cichoracki wspominał. I te kierunki się non-stop zmieniają, więc właściwie te horyzonty i perspektywy na dalszy rozwój zawodowy młodych ludzi są no nic tylko być młodym dzisiaj i studiować i w tych kierunkach i w tych studiach przebierać.
Pani mają dyrektor? Szczęście.
Mają szczęście.
Jest łatwiej
dzisiaj?
Pierwsze dlatego, że no jest niż. Mhm. Więc tych kierunków i miejsc na studiach jest po prostu bardzo dużo. To im ułatwia też jakąś tam drogę życiową. Po drugie, faktem jest, że mogą zmieniać, że te zmiany występują często, następują wielokrotnie. I jest to już teraz tak naturalne, że nikt się temu nie dziwi.
Ja tutaj troszeczkę mam inny punkt spojrzenia, dlatego że doradztwo zawodowe weszło do szkół podstawowych. To jest w ilości 10 godzin w siódmej klasie i teraz ta siódma, co będzie ósmą w tym roku kalendarzowym, to też będzie miała 10 godzin.
Podczas semestru?
Nie, podczas roku szkolnego.
Roku szkolnego.
10 godzin. I powiem tak, ja jestem po takich zajęciach 10-godzinnych w siódmych klasach i powiem szczerze, że no, bardzo trudno jest prowadzić zajęcia dotyczące wiedzy o samym sobie u siódmoklasistów. Tam jest różnica potencjału ogromna od ambitnych ludzi, którzy chcą wiedzieć, do takich, którzy no, jeszcze się nad tym nie zastanawiali. Generalnie na przykład słyszałem o jednej szkole, gdzie jeden z rodziców zabronił mówić o szkołach branżowych w tej klasie, bo ta klasa jest mądra, tak? Czyli gdzieś tam jeszcze trzeba edukować rodziców. Doradztwo zawodowe to nie tylko uczniowie, ale rodzice.
Edukujecie?
Staramy się. Jak przyjdą, to tak. Jak nie, to nie edukujemy.
A czemu nie przychodzą?
No bo na temat tego, kim ma być moje dziecko, to ja chyba wiem lepiej niż szkoła czy ktoś tam, tak? No ja tak mam wrażenie czasami, że to albo wybierze, co będzie chciał.
Czy tak jest, drodzy rodzice? To pytanie do naszych słuchaczy 52 3455 090. Czy rzeczywiście rodzice wiedzą lepiej, co dziecko chce? Czy słuchają dzieci? Wsłuchują się w te potrzeby? Pytamy również o to 52 3455 090.
Tutaj jest kwestia tego, że tak jak mówię, w jednej ze szkół, nie będę mówił, w której zrobiłem zebranie, poprosiłem rodziców o to, żeby przyszli na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym, żeby przedstawił, czym się będę zajmował na tych zajęciach, czego mogą oczekiwać ode mnie i co dzieci mogą oczekiwać. Na około 120 rodziców przyszło 8 osób. Więc to świadczy o tym, że małe jest zainteresowanie w pewnymi dziedzinami wiedzy w szkole przez rodziców. Później oczekujemy od młodego człowieka deklaratywnej decyzji, tu twardej, musisz wiedzieć, co będziesz chciał. Czy jest łatwiej, czy nie? Wolność wyboru jest największą wolnością. I im więcej wyboru, tym trudniejsze decyzje. Bo jakby były dwie uczelnie...
Wbrew pozorom, to tak. Nie byłoby problemu. Michalina, czy ty korzystałaś z takich zajęć, z takich lekcji?
Z doradztwa zawodowego korzystałam, ale szczerze mówiąc, niewiele mi to dało, ponieważ nie dowiedziałam się o sobie nic, czego bym już nie wiedziała, bo dowiedziałam się, że jestem, że jestem raczej dusza artystyczna, ale że też lubię z ludźmi pracować, tak, i że nie nadaję się raczej na jakiegoś kierownika, tylko raczej tak trochę niżej w stanowisku. No i ja to wszystko wiedziałam. Jakby niczego
no,
nowego się nie dowiedziałam.
Może ktoś inny się dowiedział.
Ale to zajęcia prawdopodobnie były grupowe, na którym tam
nie
jakieś
były.
Tezy,
nie?
Indywidualne
rozmowy. Nie, byłam indywidualnie.
No to trochę się dziwię, dlatego że z takiego spotkania powinniśmy wyjść z pewną wiedzą na temat samego siebie, na pewno swoich możliwości.
Takie spotkania są w odpowiedni sposób prowadzone.
Tak, oczywiście, bo to tak jak mówię, doradztwo u nas istnieje bardzo, bardzo długo, ale bardzo krótko w szkołach, tak? Dlatego, że wprowadzono w 2003 roku pewne elementy doradztwa zawodowego. Teraz jest, w każdej szkole musi istnieć wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego i on obejmuje wszystkich nauczycieli, nawet jak nie ma zatrudnionego doradcy zawodowego, pani dyrektor ma obowiązek wyznaczyć osobę, która czuwa nad tym. To jest w statucie szkoły zapisane, odpowiednie zajęcia czy odpowiednie działania, żeby młodzież zdobywała informacje. Ja powiem tak, no nie jesteśmy bez winy, dlatego że nas jest trochę mało i tych zajęć też nie ma takiej ilości,
z taką intensywnością, żeby
wychowawca
też...
jest znakomitym doradcą zawodowym, bo on zna przez 3 lata, poznał człowieka.
Tak, Michalina, zgadzasz się z tym?
Tak, w 100% się zgadzam.
A czy to było u ciebie tak, że wychowawca trochę ci podpowiedział, trochę cię ukierunkował?
Bardzo, bardzo.
Na tę psychologię właśnie?
Znaczy się, moja wychowawczyni w ogóle mówiła, że mamy robić to, co chcemy, nie kierować się żadnymi takimi opiniami, na przykład rodziców. Powiedziała, że ona jest do naszej dyspozycji, może z nami porozmawiać. Ona ze mną siedziała i szukała w internecie, zresztą nie tylko ze mną, z kilkoma osobami od nas z klasy, szukała w internecie po prostu kierunków. No dobra, a co lubisz, co cię interesuje? I
To są pewne pytania, które też...
Bydgoszczy, czy nie w Bydgoszczy, czy jechać, zostać?
Pani dyrektor, też myślę, że podobnie działacie u was w szkole.
Oczywiście, jeżeli tylko uczniowie chcą, jeżeli pytają, jeżeli mają ochotę rozmawiać, no to jesteśmy otwarci.
A ja chciałam się zapytać socjologa, doktora Michała Ciuchrackiego, jak się odnosi do tego typu doradztwa zawodowego z punktu widzenia socjologa?
To znaczy...
Na ile to jest skuteczne?
Znaczy, tutaj nie ma żadnych wskaźników, bo to zawsze jest dość kontrowersyjne, na ile decyzja osoby, której pomagamy, no ona jest tak naprawdę konsekwencją wielu różnych czynników, nie tylko tego doradztwa. Natomiast ja bym jeszcze chciał na chwilę odnieść się do tego pytania, czy jest łatwiej, czy trudniej młodym.
To znaczy,
ja myślę, że w sensie obiektywnym oczywiście jest łatwiej, natomiast w sensie psychologicznym jest o wiele trudniej. Dlatego, że możliwość wyboru, i to takiego wielokrotnego, ona jednak budzi większy niepokój i lęk, niż w sytuacji, w której mamy wybór jednej ścieżki życiowej. Mhm. Więc w tym sensie ja na przykład młodemu pokoleniu nie zazdroszczę, bo uważam, że jest ono wystawione na troszkę więcej niebezpieczeństw, niż było to w moim pokoleniu, kiedy ja podejmowałem decyzję o podjęciu studiów.
I było prościej, bo było mniej?
Tak.
Mniej możliwości?
Było prościej, bo było mniej możliwości i po drugie one się nie zmieniały. Bo jeśli było prawo na uniwersytecie, to ono było 50 lat temu i będzie za 50 lat. A dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której pojawiają się kierunki studiów i na przykład po roku ich nie ma. Dlatego, że nikogo nie zrekrutowano.
Mhm. No, to jest ten stres dodatkowy tej rekrutacji.
Tak, stres dodatkowy rekrutacji. Dodatkowo musimy pamiętać o tym, że młody człowiek już od pierwszego roku studiów zaczyna konfrontować swoje aspiracje z tym, co rzeczywiście ma. A na pierwszym roku studiów psychologicznych oczywiście nie będziemy zaraz psychologiem, nie będziemy widzieć tych zysków, które z tego płyną. Ale im dalej w las i tego nie będzie widać, tym będzie się rodzić poczucie niepewności, co jest oczywiście naturalne, ale to wtedy tu jest też rola, pozytywna też rola trochę stresu, który jednak wyzwala też odpowiednie możliwości działania.
Michalina, a ty powiedz, te perspektywy takie wielkie, te szerokie perspektywy wyboru...
Przerażają.
Przerażają ciebie.
Przerażają.
Mhm. Że dużo.
Za dużo jest tego po prostu. Ja się zgadzam tutaj,
że za dużo
jest tego i nie zgadzam się z tym, że młodzi ludzie teraz mają super i łatwo, bo jest tyle rzeczy do wyboru. Nie, ja się absolutnie się z tym nie zgadzam, bo...
No ale wiesz, pod tym względem może, że jest tyle rzeczy do wyboru, to może spróbować tego, a może po roku stwierdzisz...
To też jest prawda, ale jak są na przykład takie osoby jak ja, które nie są ukierunkowane stricte albo nie mam ani ścisłego umysłu, ani humanistycznego. Wybrałam klasę humanistyczną raczej drogą dedukcji, dostałam się, okej, fajnie. Jestem zadowolona, miałam fajną klasę, fajnego wychowawcę.
Choć to nie był ten kierunek. Mhm.
Zupełnie nie to. I ja jestem trochę między młotem a kowadłem, ponieważ no ciężko mi jest wybrać taki kierunek, który będzie jakby spełniał to, że jestem w połowie humanistką, a w połowie nie. No.
Ale masz pewien zasób, przepraszam, że wyjdę, masz pewien zasób zdobytą wiedzą, umiejętności i przemyślenia i na tym budujemy dalszą przyszłość. To nie można tak powiedzieć, że nic nie skorzystało. Z każdego działania jest jakiś wynik i ten wynik może być pozytywny, negatywny. W twoim wypadku widzę, że to jest bardzo pozytywny i kupuj kozetkę, będziesz leczyła tych, którzy będą wyselekcjonowani na tych uniwersytetach.
Drodzy państwo, matura i co dalej, krótkie od każdego z państwa poproszę zdanie takie podsumowujące, bo 13 się już zbliża. Matura i co dalej, pani dyrektor?
Myślę, że dalej czekamy na to, żeby te wyniki matury były jak najlepsze, satysfakcjonujące i wybory sensowne.
Sensowne wybory.
I może jeszcze jedno zdanie, które powtarzam moim uczniom zawsze na zakończenie roku. Nie odkładaj marzeń na półkę, bo się na niej nie zmieszczą. Trzeba w życiu mieć marzenia i trzeba dążyć do ich realizacji. Tego życzę tym młodym ludziom.
Michalina?
Co po maturze? Myślę, że wybory w zgodzie z samym sobą, nie patrzeć na to, co myślą inni, tylko robić to, co samemu się uważa za słuszne.
Panowie?
Ja nie będę oryginalny, powiem, cokolwiek robisz dobrze, czyni, oczekuj końca i to wszystko. No i albo szukaj pomocy.
No jeszcze socjologiczny aspekt, punkt widzenia.
Myślę, tutaj ta rada Steve'a Jobsa była dobra, to znaczy... No odważ się marzyć i robić te rzeczy, o których inni mówią, że są niemożliwe.
Musimy kończyć. I tym zdaniem kończymy. Bardzo pięknie dziękuję moim gościom. Bogumiła Wrysiło, kłaniam się. Do usłyszenia.